Jak to nie sprawie,
Pogotowie radiowe.
Dzień dobry, kłaniamy się w kolejnym wydaniu Pogotowia Radiowego. Program realizuje Krzysztof Mysiak, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dziś w programie między innymi powiemy o wywiadzie covidowym przeprowadzanym przez Sanepid, a także będziemy przypominać zasady sanitarne w dobie pandemii i zachęcać do szczepień. Powiemy też o działaniach powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów, kiedy i z jakimi problemami możemy się do nich zgłaszać i w czym mogą nam pomóc. A w drugiej części programu powiemy o pomocy i o tych, którzy pomagają, czyli o naszej radiowej charytatywnej akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, która w ubiegłym roku ze względu na pandemię została zawieszona, w tym roku odbywa się, ale w reżimie sanitarnym, ograniczona i dostosowana do aktualnej sytuacji pandemicznej. Obecnie trwa rejestracja sztabów, zbiórki darów, bo choć pandemia zmieniła wszystko, jedno się nie zmienia, chęć pomagania potrzebującym, a potrzeby są ogromne. W programie podpowiemy, jak można przyłączyć się do akcji, jak założyć sztab, gdzie ich szukać i co jest zbierane, bo ta akcja, w której nie dotykamy pieniędzy, przyjmowane są tylko dary rzeczowe. Zanim zaczniemy, jeszcze kilka słów o programie i możliwości kontaktu. W Pogotowiu Radiowym przede wszystkim mówimy o szeroko rozumianej pomocy i pomagamy naszym słuchaczom w różnych sprawach, czasem zagmatwanych, a czasem z pozoru prostych, ale w jakiś niezrozumiały sposób trudno sobie samemu z nim poradzić, bo na przykład spotyka się z dziwną barierą urzędniczą, czy też niejednoznaczną interpretacją prawa. Także Państwu ostrzegamy, podpowiadamy, jak uniknąć problemów, przedstawiamy tych, którzy pomagają innym, podpowiadamy, jak możemy takie organizacje wspierać, apelujemy o pomoc dla potrzebujących, a w dobie koronawirusa mamy też podpowiedzi, informacje i wskazówki w tym zakresie, jak się chronić, jak zapobiegać. Jeżeli mają Państwo jakiś problem, chętnie pomożemy, oczywiście w miarę możliwości, a zwłaszcza w dobie pandemii koronawirusa te możliwości są ograniczone. Można się z nami kontaktować dzwoniąc pod numer 815 33 11 11, czynny przez całą dobę 7 dni w tygodniu. Można do nas także napisać Polskie Radio Lublin, Obrońców Pokoju 2, albo wysyłać maile na pogotowie@radio.lublin.pl. Każde zgłoszenie zostanie odsłuchane, odczytane, po czym oddzwonimy i zastanowimy się, czy i jak możemy Państwu pomóc. Adresy, wszelkie informacje można znaleźć na stronie internetowej radio.lublin.pl. Tam też znajduje się nasze dotychczasowe archiwum w zakładce Pogotowie Radiowe. Zapraszamy do 13.
Pogotowie Radiowe.
Trwa walka z koronawirusem. Kiedy to się zmieni, zależy przede wszystkim od nas, bo wektorem przenoszenia się wirusa jest w głównej mierze właśnie człowiek. Wciąż obowiązują nas restrykcje, przede wszystkim myślenie o swoim bezpieczeństwie, bezpieczeństwie innych. Nadal utrzymujemy dystans i tam, gdzie to obowiązkowe, zakrywamy usta i nos maseczką. To konieczne w dobie pandemii, aktualnej fali zachorowań. Skuteczną bronią w walce z tym niewidzialnym wrogiem są oczywiście szczepienia. To tak tytułem wstępu, a więcej o tym Magdalena Kaproń z lubelskiego Sanepidu.
Wydawałoby się, że szczyt czwartej fali pandemii w naszym województwie jest już za nami. Statystyki nieznacznie spadają, ale nie oznacza to, że powinniśmy dokonywać jakiegokolwiek rozluźnienia w kwestii przestrzegania reżimu sanitarnego lub na przykład zaniechania szczepień przeciw COVID. Przeciwnie, ta czwarta fala pokazała nam, że nasze rozluźnienie było zbyt duże. Sytuacja jest dynamiczna, nie wiemy, co nas czeka, chociażby z uwagi na pojawienie się nowego wariantu Omikron. Służba zdrowia w naszym regionie doznaje obecnie poważnego obciążenia. Pamiętajmy, że chociaż te zakażenia nieznacznie wyhamowują, to jesteśmy obecnie w trudnej sytuacji z uwagi na dostęp do opieki zdrowotnej. Wynika to przede wszystkim z dużej ilości osób wymagających hospitalizacji, wymagających pomocy. Sytuacja ta mogłaby być zupełnie inna, gdyby większość z nas zaszczepiła się przeciw COVID-19. Apelujemy więc tutaj o przypomnienie sobie, jak istotne jest szczepienie i przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego. Przy zastosowaniu tych dwóch narzędzi równocześnie bylibyśmy w stanie na pewno osiągnąć lepsze efekty. Szczepienia działają, ponieważ chronią nas przed ciężkim przebiegiem choroby, przed jej konsekwencjami i gdyby większość z nas skorzystała ze szczepień, zapewne sytuacja w szpitalach byłaby zupełnie inna.
Przypomnijmy, kto trafia na kwarantannę.
Warto tutaj też przypomnieć o roli wywiadu epidemiologicznego, czyli rozmowy pracownika inspekcji sanitarnej z osobą, która uzyskała pozytywny wynik testu. Wywiad ten ma między innymi na celu objęcie kwarantanną odpowiednich osób, odpowiednich grup osób, co ma też na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się drobnoustroju. Tak więc na kwarantannie, poza kwarantanną graniczną, znajdą się między innymi współmieszkańcy osoby zakażonej, czy też osoby, które miały kontakt z osobą zakażoną, czyli osobą, która uzyskała pozytywny wynik testu. Należy tutaj jednak wziąć pod uwagę fakt, że osoby w pełni zaszczepione, czyli te, u których od ostatniej dawki szczepionki upłynęło już 2 tygodnie, te osoby kwarantanną nie będą obejmowane. Wywiad epidemiologiczny ma sens i jest efektywnym narzędziem do walki z pandemią tylko wtedy, kiedy osoby, z którymi przeprowadzamy ten wywiad, poświadczają prawdę. Zdarza się, że osoba zakażona ukrywa na przykład kontakt z kolegami z pracy, ponieważ oni nie chcą iść na kwarantannę. Podawanie nieprawdziwych informacji w czasie wywiadu epidemiologicznego może mieć bardzo duże konsekwencje. Między innymi może powodować ogniska zakażeń i realne zagrożenie dla innych, w tym zagrożenie ich życia i zdrowia.
Nadal musimy przestrzegać zasad sanitarnych.
Pamiętajmy, że jeżeli będziemy stosować te wszystkie narzędzia do walki z pandemią jednocześnie, to efektywność będzie wyższa. Wyższa wyszczepialność połączona z przestrzeganiem reżimu sanitarnego, ze zdyscyplinowaniem społecznym, szczerością podczas udzielania informacji przy wywiadzie epidemiologicznym miałaby bardzo duże znaczenie, jeśli by te elementy były zrealizowane prawidłowo. Pora uświadomić sobie też, że nawet pozornie drobne rzeczy mają tutaj też duży wpływ. I tutaj uwagę zwrócę na stosowanie się do obowiązku zasłaniania nosa i ust. Maseczka ochronna obecnie jest traktowana jako dekoracja, nosi się ją niedbale, nie zasłania się na przykład nosa, tylko same usta. Wiele osób tą maseczkę nosi na brodzie, w kieszeni, w ręku. Zapomnieliśmy już, że ta maseczka jest, powinna być barierą, która ogranicza rozprzestrzenianie się aerozolu. W tym aerozolu, który jest wyzwalany w trakcie kaszlu czy kichania, znajdować się może właśnie ten patogen, ten czynnik zakaźny. Także ta maseczka jest pełni rolę ochronną, pełni rolę barierową. Jeszcze jedna jest ważna kwestia, warta podkreślenia. Ona ma bardzo istotny wpływ na rozprzestrzenianie się wirusa, zarówno COVID, jak też wirusa grypy, czy też innych drobnoustrojów, które w naszym otoczeniu są powszechne w okresie właśnie jesienno-zimowym. To jest adekwatna reakcja na pojawianie się objawów chorobowych, zarówno u siebie, jak i u naszych dzieci. Pamiętajmy, że gdy mamy objawy chorobowe, bezwzględnie powinniśmy zostać w domu. Nie idziemy wtedy do pracy, nie posyłamy dziecka z objawami chorobowymi do szkoły, przedszkola czy żłobka. Powinniśmy się skontaktować z lekarzem telefonicznie i ta zasada dotyczy wszystkich, zarówno osób zaszczepionych, jak też niezaszczepionych.
Wszelkie informacje dotyczące szczepień i zasad sanitarnych znajdziemy na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego gis.gov.pl.
Pogotowie radiowe.
Teraz powiemy o rzecznikach konsumentów. To bardzo ważna instytucja. Zdiagnozują problem, udzielą porad, podejmą się interwencji u przedsiębiorcy. Pomogą też w sprawie sądowej. Wielu z nich zajmuje się również profilaktyką. A w kraju działa ponad 300 miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów, którzy udzielają takich bezpłatnych porad i informacji na temat przysługujących nam praw. Jak to wygląda, jak taka pomoc wygląda w naszym regionie? Dziś powiemy na przykładzie powiatu łukowskiego. A o tym powie powiatowy rzecznik konsumentów w Łukowie Maciej Nużyński.
Wachlarz problemów, z którymi zwracają się konsumenci, jest dość szeroki. Są to oczywiście standardowo bardzo często sprawy dotyczące obuwia, odzieży, mebli, ale też bardzo często mebli na przykład robionych pod wymiar, czyli takie zamówienie indywidualne. Tu jest sprawa nieco trudniejsza, jeżeli chodzi o wsparcie, pomoc, ale są to też oczywiście wyjazdy, czyli turystyka, wakacje, zwłaszcza, że pandemia trochę nam w tym temacie namieszała, ale również zdarzają się na przykład reklamacje wady fizycznej zwierzęcia. Rzadko, sprawy trudne, zwyczaj najciekawsze. Taką też miałem sytuację i tutaj w tym temacie również starałem się pomóc. Zwierzę akurat, które zostało sprzedane, było nieuleczalnie chore. Tak więc temat dość długi, trudny, ale udało się go polubownie rozwiązać. Czyli sprzedawca, a osoba, która hodowca tak naprawdę wzięła na siebie całą odpowiedzialność i no, psa przyjęła z powrotem. Konsument nie mógł patrzeć na to, jak pies cierpi. Poza tego typu sprawami to często są też rzeczy dotyczące na przykład usług, czy to usług montażu jakichś elementów wyposażenia domu, czy też na przykład usług dentystycznych. Tak naprawdę praktycznie w każdym obszarze sprzedaży przemysłu możemy się tych elementów, w których rzecznik działa, doszukać. Też dość modne często i niestety no, trudne i zdarzają się nieuczciwe praktyki różnego rodzaju sprzedawców, na przykład na pokazach, czyli poza lokalem, ale też jeżeli chodzi o sprzedaż ostatnio dość modną fotowoltaiki, tutaj również konsumenci zwracają się do rzeczników. Rzecznicy mają przez to dość sporo pracy, jeżeli chodzi o zapisy w umowie. To są też rzeczy dotyczące usług kurierskich, czy też związanych z energetyką. Pewnie mógłbym wymieniać jeszcze długo, ale to takie podstawowe, które wymieniłem, którymi zazwyczaj mamy do czynienia. Na pewno tutaj w terenie, czyli jeżeli chodzi o powiat łukowski, zapewne im większy powiat, im większe miasto, tym tych spraw jest o wiele więcej. Zdarzają się też sytuacje, że konsumenci mieszkający na terenie danego powiatu zwracają się sprawą, problemem, ponieważ zostali wprowadzeni w błąd, byli też szukani gdzieś będąc na przykład na wakacjach. Ostatnio bardzo modna i trudna sprawa pewnej z firm, która sprzedawała subskrypcje na hulajnogi i wówczas okazało się, że konsument, który nie zakończył współpracy z firmą, nie wylogował się odpowiednio, płacił za tę subskrypcję przez długi, długi czas i po wakacjach miał takie niemiłe wspomnienia. Nie tylko szum morza i ptaków śpiew, ale jeszcze do tego wysoki rachunek za tego typu usługę.
Na co zwrócić uwagę, jak konsument powinien podchodzić do zakupu czy zawierania umów?
Niestety muszę zacząć od tego, co jest zapewne dla nas wszystkich w tak szybkim życiu niemiłe i trudne, trudne do zrobienia, choć wydawałoby się proste, czyli czytać umowy, poświęcić czas, poświęcić chwilę na to, żeby wziąć do ręki ten pewnie często małym drukiem stworzony zapis, czyli tak naprawdę co kupujemy, czy jeżeli chodzi o usługę, czy jeżeli chodzi o towar. To jest pierwsza sprawa. Druga, jeżeli jest taka możliwość sprawić opinię o danym sprzedawcy, o danej firmie, możemy, no w XXI wieku, w dobie tak naprawdę tak zwanych internetów, w cudzysłowie, możemy sprawdzić, jakie są opinie, czy dany sprzedawca jest uczciwy, jak jest oceniany. To po pierwsze. Przeczytać na pewno umowę, czy też co będzie zakresem tejże umowy. To, na co się umawiamy, jeżeli nie jest to spisane, to w tym momencie, jeżeli to jest słowna umowa, bądź też jeżeli mailowo pewne rzeczy próbujemy zawrzeć. Ale ja zazwyczaj staram się swoich znajomych, przyjaciół, czy też konsumentów, którzy trafiają do rzecznika, uwrażliwić na to, żeby jednak pomiędzy jedną a drugą stroną, czyli pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, była spisana umowa i wyszczególnione takie najważniejsze elementy, czyli co jest zakresem tejże umowy, jakieś daty, jeżeli można je wyznaczyć, graniczne, tak żeby później łatwiej się było do tego odnieść.
Kiedy możemy składać reklamację?
To zależy oczywiście, z czym mamy do czynienia. Natomiast jeżeli na przykład towar jest niezgodny z zamówieniem, wówczas należy złożyć taką reklamację. Jeżeli na przykład towar nie wytrzymał danego czasu, na który zostaliśmy w jakiś sposób umówieni, czy też przedsiębiorca zobligował się, że na przykład dostarczając, niech będzie te buty, no będą sprawne, będzie można w nich chodzić, bo tego tak naprawdę są stworzone, czy też uszyte, no, nie wytrzymały próby czasu. To jest skomplikowane, bo tak naprawdę nie wszystko i nie zawsze jest jasno określone, czy w gwarancji, czy też w tej tak zwanej rękojmi, która jest po stronie sprzedawcy. Nie zawsze sprzedawcy niestety informują konsumentów o tym, jakie mają prawa, ale też jakie mają obowiązki. Natomiast jeżeli na przykład towar jest niezgodny z zamówieniem, to jest pierwsza sprawa, gdzie możemy dany towar zareklamować. Druga, jeżeli pojawi się jakaś wada, teraz pytanie jaka i kiedy. Jeżeli wada pojawi się w danym towarze, no to należy w miarę szybko ją zareklamować. Nie tak, żeby czekać, machnąć ręką, bo bardzo często po pierwsze może to doprowadzić do dalszych problemów, czyli niszczenia danego towaru, czy też jedna wada w zasadzie domina powoduje, że pojawia się następna, to drugie, przedsiębiorca może wtedy wskazać, że nie dochowaliśmy pewnego terminu, nie zgłosiliśmy bardzo szybko danej wady. Jeżeli zobaczyliśmy, że poszedł na przykład szef na bucie i zakładamy, że nie jest to wada mechaniczna, to wtedy należałoby to zgłosić.
A w przypadku wyjazdów turystycznych na co zwracać uwagę?
Bardzo często to jest ten tak zwany obrazek, który ma się nijak do tego, co widzimy na miejscu, co zostaliśmy po przyjeździe. Czyli na przykład piękny prospekt, przepiękny opis, dużo różnego rodzaju przymiotników, a okazuje się, że hotel nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli, a do morza jest 100 metrów, ale z urwiska, a nie w prostej linii. Tak więc tego typu rzeczy podstawowe, które różnią się od opisu, różnią się od danego folderu, różnią się od danej umowy, no, są podstawą, żebyśmy swoje roszczenia mogli skierować w stosunku do przedsiębiorcy. Jeżeli sprzedawcą na przykład jest w sklepie, kupujemy buty, no to możemy zareklamować dany towar do sprzedawcy z ramienia rękojmi, bądź też do gwaranta, ponieważ towar nie musi mieć, ale bardzo często ma gwarancje. Jeżeli mówimy o turystyce, to zazwyczaj są to biura podróży, chociaż czasami są to pośrednicy sprzedający wycieczki, ale jak najbardziej tej osoby, która jest na końcu tego łańcucha, który sprzedał nam daną usługę, dany na przykład wyjazd, takie pismo, jeżeli jest ono oczywiście istotne i jednocześnie właściwe, należy złożyć. Proszę pamiętać, że poza poszkodowanymi konsumentami zdarzają się też tacy, którzy chcieliby, tutaj muszę trochę ziekciu dodać, żeby na przykład ich buty były cały czas piękne przez 2 lata, odkąd je zakupili, a wiemy dobrze, że czy dana odzież, czy dana bluzka, czy jakaś usługa, no, ma też swoją określoną próbę czasu. I zdarza się, że niestety, ale przedsiębiorca słusznie odpisuje negatywnie. No ale to są przypadki, gdzie rzadko się zdarza, żeby konsument w jakiś tam sposób próbował wymienić sobie zużytą rzecz na nową. Zazwyczaj jest tak, że jeżeli zdarzają się jakieś interwencje, które podejmuje, ewidentnie jest to sprawa, która należy wyjaśnienia, a możliwości są różne, ponieważ konsument może żądać wymiany towaru na towar wolny od VAT, na towar nowy, może żądać zwrotu gotówki. To oczywiście zależy od wielu czynników, ale takie prawa ma konsument, a przedsiębiorca powinien, i to, drodzy przedsiębiorcy, mówię już bezpośrednio do Was, w miarę rzetelnie odpowiedzieć na pismo, ponieważ zdarzają się różne odpowiedzi. Przez ten rok pracy miałem do czynienia z różnymi pisarzami i na przykład na reklamację butów konsument dostał odpowiedź, że zapewne te buty były źle sznurowane, bądź też noga była za tęga, albo paznokcie były za długie. Raczej nie są to rzeczowe próby odniesienia się do danej reklamacji, do pisma. Tak więc też zwracam uwagę zarówno konsumentom, którzy przychodzą z daną sprawą, jak i przedsiębiorcom, którzy odpisują, żeby pozbawić pismo złośliwości, a żeby to była merytoryczna rozmowa, dialog, w którym na przykład uczestniczy właśnie rzecznik konsumenta.
W którym momencie konsument może przyjść, powinien przyjść do rzecznika z prośbą o pomoc? Na jakim etapie?
Trudno powiedzieć, ile tak naprawdę czasu ma czekać konsument na przykład na zwrot danego towaru, bądź też zwrot gotówki, czy też wymianę towaru na towar wolny od VAT, czy po pierwszej, czy po drugiej reklamacji. To też zależy trochę od wiedzy. Są osoby, które uczestniczą w tym procesie i pierwsze składają pismo jedno, czy też drugie reklamacyjne. Są osoby, które mają problem z napisaniem takiego pisma i przychodzą do rzecznika konsumentów od razu. Tutaj nie ma rozgraniczenia. Natomiast oczywiście dobrze byłoby, gdybyśmy my również, jako konsumenci, taką wiedzę z tego zakresu posiadali. I takim pierwszym elementem to jest złożenie reklamacji w sklepie. Jeżeli to nie pomaga, wówczas na przykład w moim przypadku zapraszam do powiatowego rzecznika konsumenta na tyle, ile mogę, będę się dzielił wiedzą. Jeżeli jest taka potrzeba, to oczywiście rzecznik konsumentów występuje w imieniu konsumenta do przedsiębiorcy z odpowiednim pisem, odpowiednią interwencją.
Czyli tak naprawdę wtedy, kiedy konsument już sam sobie nie może z tym poradzić, tak?
Zazwyczaj tak. No jest, jakby nie było, ochrona tejże słabszej strony w tym, że takim często nierównym dialogu pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą. Myślę, że takim ważnym elementem też, który realizują rzecznicy konsumentów, to jest ta edukacja konsumencka. Ja mam tutaj to szczęście, że współpracuję również z osobami pełniącymi dyżury w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, pomocy obywatelskiej, nadzoruję po części pracę tychże radców prawnych, adwokatów i bardzo często również z tego typu edukacją w postaci warsztatów, pogadanek wychodzimy do szkół, do różnych instytucji. Mieliśmy okazję być w Łukowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, tam rozmawiać z seniorami, z konsumentami na temat chociażby pokazów, ale nie tylko. Mówiliśmy, jak ustrzec się oszustom. Rozmawialiśmy również z przedstawicielami nieco młodszymi, czyli tutaj szkoły średnie, szkoły podstawowe. Udało nam się zrealizować, myślę, że bardzo ciekawy warsztat, czyli symulację rozprawy karnej, gdzie uczyliśmy dane osoby pewnych postaw, przedstawialiśmy pracę radców, prawnych adwokatów, sędziego, ale też przekazywaliśmy te wszystkie elementy, które wchodzą w skład praw konsumenta, tak żeby nie musieli czytać aktu prawnego, nie musieli opierać się na przykład na ustawie o ochronie konkurencji konsumentów, ale żeby mogli takie najważniejsze informacje dostać właśnie od nas, czyli od rzecznika, od adwokatów pełniących dyżur.
Czyli różne instytucje mogą się zgłaszać z prośbą o takie prelekcje, takie spotkania?
W miarę możliwości, jeżeli tylko czas pozwoli, to jak najbardziej. Natomiast też należy pamiętać, że tak przeskakując trochę z rzecznika konsumentów i przechodząc do ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, to w miastach, w powiatach właśnie takie punkty pełnią swoje dyżury, czy też osoby pełnią dyżury w takich punktach. I organizacje, które co roku stają do tego typu konkursów, żeby takie dyżury w punktach pełnić, mają również w swoim zakresie tak zwaną edukację prawną. I tutaj pod tym kątem również warto kontaktować się czy z rzecznikami, czy też z osobami, które opiekują się nieodpłatnymi punktami pomocy prawnej poradnictwa obywatelskiego, ponieważ pogadanki między innymi tego zakresu, ale nie tylko, jeżeli chodzi o prawa konsumenta, można zorganizować w różnego rodzaju instytucjach. I uważam, że jest to na tyle ciekawe i ważne, że z jednej strony daje możliwość przekazania wiedzy, z drugiej strony jest to dobra promocja tego, jak pracuje rzecznik, gdzie pracuje, w jakim zakresie, ale też gdzie są usytuowane punkty. No, cel jest prosty, czyli dostarczać wiedzy jednocześnie, żebyśmy mogli wpływać na wzrost wiedzy z tego, że obszaru obywatelskiego, ale też edukacji prawnej wśród naszych mieszkańców, mieszkańców na przykład powiatu łukowskiego.
Powiatowy rzecznik konsumentów w Łukowie, Maciej Nurzyński. A przypominam, że rzecznicy konsumentów urzędują w każdym powiecie na terenie województwa lubelskiego, a także dodatkowo w miastach na prawach powiatu. Mówiąc wprost, w byłych miastach wojewódzkich, czyli Chełm, Zamość i Biała Podlaska oraz oczywiście w Lublinie. Dane teleadresowe można uzyskać w urzędach miast, gmin oraz w starostwach.
Pomóż dzieciom przetrwać zimę. One na Ciebie czekają.
Trwa akcja Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Akcja organizowana od 1993 roku. Nie odbyła się tylko w ubiegłym roku ze względu na pandemię. Obecnie odbywa się w ścisłym reżimie sanitarnym, także ze względu na pandemię. Mówi przewodnicząca Społecznego Komitetu Organizacyjnego Akcji i pomysłodawczyni, redaktor Ewa Dadas.
Zasady organizacji tegorocznej akcji Pomóż dzieciom przetrwać zimę są dostosowane do zasad obowiązujących w czasie stanu epidemicznego. Mamy pandemię, obowiązują nas zasady reżimu sanitarnego, więc bardzo prosimy o pamięć, o szczególną uwagę, ostrożność, rozwagę i odpowiedzialność. Ale tak jak mówią nasi współorganizatorzy, przyjaciele od lat, a są nimi Caritas, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Bractwo Alberta, PCK, KSM, Centrum Duszpasterstwa Młodych. Pandemia jest bardzo trudnym czasem, ale to też jest czas, kiedy bardzo wiele osób czeka na tę pomoc i nie można po prostu zostawić ich bez wsparcia.
Trwa zbiórka darów, ale cały czas można także założyć sztaby.
Można zakładać sztaby. Sztaby szkolne, sztaby przy instytucjach, czy też przy różnych innych organizacjach społecznych, żeby zorganizować zbiórkę stacjonarną, zbiórkę zamkniętą, należy najpierw zarejestrować sztab. Wszystkie zasady rejestracyjne podawane są na stronie internetowej. Sztab rejestrujemy zdalnie. Nasze biuro organizacyjne tu w radiu pracuje zdalnie. Jesteśmy przekonani, że zwłaszcza młodzi ludzie, bo tutaj bardzo wiele już szkół i przedszkoli pyta o możliwość rozwijania tego, co najważniejsze, czyli myśli o drugim człowieku i po prostu zwyczajnie dzielenia się sercem. To jest też taki czas, kiedy uczymy się, że ważny jest drugi człowiek. I ta idea akcji, podziel się tym, co masz, dar serca za dar serca, niezależnie od czasów, czy to są właśnie czasy piękne, bez kłopotu, czy to jest trudny czas pandemii, są takim czasem, kiedy słowo proszę, dziękuję, przepraszam, warto zapamiętać, tak jak nasze PDPZ. I warto podzielić się tym, czym możemy się podzielić. Radio Lublin dzieli się anteną.
Jeżeli ktoś chciałby po raz pierwszy taki sztab założyć, od czego musi zacząć? Wchodzi na www.pdpz.pl.
Po kliknięciu w sztaby akcji znajdzie link do rejestracji, czyli tak zwany e-formularz. Wypełnia ten e-formularz, otrzymuje PDF-a, dane wrażliwe wypełnia długopisem. Jest tam także punkt 6 i 7. W punkcie 6 decyduje się na współorganizatora, do którego będzie przekazywał, czy będzie chciał przekazać swoje dary. W ubiegłych latach bardzo często był to główny magazyn akcji. Przypominam, że w tym roku głównego magazynu akcji nie będzie. Nie pracuje taka forma dystrybuowania darów. Współorganizatorzy będą funkcjonowali jakby na swoich przestrzeniach, czyli będzie można te dary skierować albo do Caritas, albo do PCK, albo do Alberta, świętego brata Alberta, albo do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Każda z tych organizacji ma swoje magazyny, tam też będą przygotowywane ewentualne paczki. Współpracujemy oczywiście z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, mówię o Lublinie, ale podobnie będzie się działo prawdopodobnie w innych miejscowościach. O wszystkim będziemy informowali na bieżąco. Szkoły mogą bezpośrednio kierować swoje dary, czy zaadresować do konkretnego domu dziecka, konkretnej placówki. Wymagana jest oczywiście pieczątka tej instytucji, czy tego podmiotu, który przyjmie dary. Ktoś zapytał, czy trzeba jechać do domu dziecka, żeby uzyskać pieczątkę. Niekoniecznie. Wystarczy zeskanować swoje zgłoszenie, uzyskać na wydrukowanym, że tak powiem, dokumencie pieczęć konkretnej placówki, poprosić o odesłanie skanem i po raz trzeci przysłać do nas. Trochę to skomplikowane, ale w ten sposób oszczędzamy sobie wędrówki i podróży, a chcemy zminimalizować możliwości koniecznych kontaktów, pozostawić je tylko do tego, co jest niezbędne. Więc wybierają Państwo formułę. Jeśli gdzieś blisko, to można się skontaktować bezpośrednio. A jeśli dalej, można wykorzystać do tego właśnie inną formę. Po zarejestrowaniu numer sztabu ukaże się w zakładce sztaby zarejestrowane i w tym momencie sztab może funkcjonować.
Ze względu na pandemię w tym roku niezbierana jest odzież, używana i używane pluszaki. Przyjmujemy tylko żywność, słodycze, środki czystości, artykuły papiernicze i szkolne oraz wyłącznie nową, fabrycznie zapakowaną odzież. W tym roku także nie odbędzie się ta akcja wielka zbiórka uliczna. W zamian za to właśnie te dary można przynosić do takich małych sztabów. Listę sztabów, wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie pdpz.pl.